Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Sami sprawdzamy, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Przyglądamy się wyścigowi o fotel prezydencki. No i teraz podsumujemy debatę między Kamalą Harris a Donaldem Trumpem, ale trochę oczami profesora Zbigniewa Lewickiego, amerykanisty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to proszę powiedzieć, panie profesorze, kto w pańskiej opinii zwyciężył w ostatniej debacie?
No najprostsza odpowiedź byłaby, że tak naprawdę to nikt. To nie była dobra debata, to nie była bardzo dobra debata. To była debata, która pozostawiła no, bardzo mocne uczucie niedosytu i z różnych względów, i z winy samych uczestników i dziennikarzy. Ja bym powiedział, że tak, no, zwolennicy Trumpa oczywiście uważają, że on był górą Kamali Harris, że ona to jest normalne. Natomiast ważne było ocena ze strony tak zwanych niezaangażowanych widzów czy słuchaczy. I z tego, co widzę z różnych komunikatów, bo to nie jest jednoznaczne, większość z nich jednak opowiedziała się za Trumpem. To mnie nie dziwi, nie dlatego, no, że uważają mnie w Polsce za zwolennika Trumpa, co nie jest do końca ścisłe, ale głównie dlatego, że Kamala Harris po prostu nic nie powiedziała. Ona unika od chwili swojego mianowania w ogóle prasy. Miała jeden wywiad i to z zaprzyjaźnioną, że tak powiem, stacją CNN. Nie prowadzi konferencji prasowych, nie ma programu. Kim jest Trump, wiemy. Podoba nam się, nie podoba nam się, ale wiemy przez 4 lata jako prezydent, potem jako aktywny polityk. Właściwie no, nie musi przedstawiać programu, bo go znamy. Kim jest Kamala Harris? Nikt tego nie wie. Co reprezentuje, co chce osiągnąć. Miała jedną rzecz do załatwienia, czyli granicę z Meksykiem. Nie załatwiła tego. No jest, że tak powiem, była pani prokurator, więc umie, czy to pokazywała w tej debacie, stroić miny, prawda, żeby wybić z rytmu swego przeciwnika, ale to nie przystoi w debacie prezydenckiej. Te jej, prawda, krzywienie się, pokazywanie no, skądinąd bardzo ładnych zębów i tak dalej, to może być dobre w sali sądowej, ale w poważnej debacie nie. I ona po prostu, jeśli zapytać jej zwolenników, a były takie próby po konwencji demokratycznej, czyli wśród zwolenników Kamali Harris, no co wam się, jaki element programu wam się najbardziej podoba, nikt nie znał odpowiedzi. I my nie wiemy kompletnie, co ona chce zrobić w Ameryce, w świecie, po co zostaje, czy chce zostać prezydentem. I jak ktoś się temu przysłuchiwał uważnie, no to tego typu konkluzje musi wyciągnąć.
Pomimo, że w końcu został opublikowany no dosyć późno jej program wyborczy, ale jeszcze chciałabym, panie profesorze, odnieść się do tego akcentu polskiego, który padł podczas tej debaty, no głównie w kontekście oczywiście wojny na Ukrainie. Kamala Harris powiedziała, że gdyby Donald Trump był prezydentem, to Putin siedziałby w Kijowie, no i że też odniosła się do 800 tysięcy Amerykanów polskiego pochodzenia w Pensylwanii, jak szybko oddałby Polskę za przysługę. Co pan sądzi o tym?
No więc tylko pierwsze zdanie co do tego, co pani powiedziała. Wie pani, takich programów drukowanych to nikt nie czyta. To nawet dziennikarze tego nie czytają. To tak się robi po prostu na użytek raczej wewnętrzny. Natomiast polityk swój program przedstawia w konfrontacji z dziennikarzami, w konfrontacji ze słuchaczami, odpowiada na pytania, a nie po prostu ktoś mu napisał program i on to opublikował. To nie jest, to świadczy o braku umiejętności prowadzenia polityki. Natomiast co do Polaków, nie, ona nie jest zainteresowana Polakami amerykańskimi czy innymi bardziej niż kimkolwiek innym. No wspomniała o tym, no bo wiadomo, że następny kraj, który Putin mógłby chcieć zaatakować, to jest Polska, o tym się mówi od zawsze. Odwoływanie się do Polaków żyjących w Stanach Zjednoczonych, to było tandetne, bo z tego powodu, że jesteśmy jakoś tam zagrożeni przez Putina, to mało kto zagłosuje na Kamalę Harris, szczególnie że Trump, kiedy był prezydentem, to bardzo wyraźnie, mocno i jednoznacznie okazywał swoją sympatię dla Polski. Pamiętamy jego spotkanie w Warszawie, prawda, i przy pomniku powstania i tak dalej na Placu Krasińskich. No to był dowód, a to, że ona mówi jakieś, przepraszam bardzo, ale dyrdy mały, że jakby Putin był prezydentem, jakby Trump był prezydentem, to Putin byłby już w Warszawie. To po prostu jest tandeta i tyle. Nawet nie ma na ten temat dyskutować. I naprawdę my nie wiemy, jak ona się zachowa wobec Putina, wobec zagrożenia dla Polski, wobec wojny w Ukrainie. Żadna konkretna odpowiedź w tej debacie, ani wcześniej, ani później, nie padła. I to jest problem.
A proszę powiedzieć, na ile istotne są takie głosy tak czołowych postaci z amerykańskiego mainstreamu? Mam trochę na myśli z jednej strony tą wypowiedź Taylor Swift, która ewidentnie poparła Kamalę Harris. Z drugiej strony mamy Elona Muska, człowieka, teraz można powiedzieć już Donalda Trumpa. Na ile ten głos może być tutaj ważny?
Wie pani, Taylor Swift, mi się wydaje, nie jestem od tego specjalistą, ale według mojej takiej intuicyjnej oceny 90% jej fanów nie ma jeszcze wieku wyborczego. No nie wiem, czy 90, czy 85, ale i ludzie albo nie mogą jeszcze głosować, albo zapewne nie pójdą głosować, bo prawda, nawet jak się ma 18 lat, to się nie pędzi od razu do lokalu wyborczego. Być może to przysporzy Kamale Harris parę głosów, nie przesadzałbym. Z Muskiem trochę bardziej, bo jednak on jest szanowany obecnie, szczególnie te wyprawy w kosmos, prawda, w których pokazuje wyższość nad Boeingiem i tak dalej. No to widać, że ten człowiek ma prawdziwe osiągnięcia, rozumie, co się dzieje w świecie i tak dalej, i tak dalej. Więc jeśli już, to na pewno Musk. A celebryci, wie pani, ja mam takie przekonanie, że nie wiem, aktorzy powinni się zajmować grą aktorską i tak dalej, prawda. I mnie zupełnie nie interesuje, co myślą nawet moi bardzo lubiani przeze mnie aktorzy, bo to nie jest wyrocznia polityczna. Podobnie jak polityk nie powinien się wypowiadać w kwestii sztuki aktorskiej, taki aktor, jeśli ma opinie polityczne, to świetnie, w gronie znajomych, na imieninach u cioci, dlaczego nie? Ale z tego, że taki czy inny aktor, czy reżyser, czy piosenkarz mówi, mnie się bardziej podoba i tu pada jakieś nazwisko, nie wynika dla mnie zupełnie nic. Mi się wydaje, większości myślących ludzi również to nie są autorytety w kwestii politycznej.
To na zakończenie, panie profesorze, proszę powiedzieć, jakie momenty, jakie tematy będą kluczowe na finiszu tej kampanii?
No wie pani, to jest właśnie coś, czego nie wiemy. To jest ten moment, powoli się zbiera, ten moment decydujący. Ostatnie 2 miesiące, już nawet trochę mniej niż 2 miesiące, mówiło się zawsze o tak zwanej niespodziance październikowej, może będzie, może jej nie będzie. Nikt tego nie jest w stanie przewidzieć, ale teraz rzeczywiście rzecz się rozegra. No i może wreszcie Kamala Harris będzie musiała stanąć przed innymi dziennikarzami niż dziennikarze, którzy, że tak powiem, wspomagają ją na wszystkie sposoby, i odpowiedzieć na trudne pytania, nie tylko uśmiechając się, prawda, i machając ręką, tylko naprawdę odpowiedzieć na pytania, bo do tej pory tego nie robiła i w ciągu debaty też nie robiła i wtedy dopiero będzie można ją ocenić, czy się nadaje do Białego Domu.
I tutaj na razie stawiamy kropkę, ale na pewno będziemy do tematu wyborów w Stanach Zjednoczonych wracać. Profesor Zbigniew Lewicki, amerykanista, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, także Uniwersytetu Kardynała Stefana.
Tylko UKSW, profesor emeritus UKSW. W takim razie od kilkunastu lat już nie jestem.
A faktycznie, to w takim razie przepraszam, tylko Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.